Słuchasz podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
Cześć, tu Ola Koperda i kolejne spotkanie z cyklu Strefa Designu Uniwersytetu SWPS. Dziś moją rozmówczynią jest Iza Bołos, projektantka, kuratorka, autorka prac z pogranicza architektury, sztuki i designu. Iza prowadzi studio Izabela Bołos, które specjalizuje się w tworzeniu projektów skłaniających odbiorców do interakcji. Jest też wykładowczynią w School of Form, uczy projektowania. Jeśli tylko macie chęć, możecie zadawać nam pytania na czacie. Na sam koniec Iza odpowie, będzie nam bardzo miło. Porozmawiamy dziś między innymi o tym, jak projektować miejsca w przestrzeni publicznej tak, by pozwalały nam nawiązywać relacje z innymi ludźmi, o tym, co daje nam sztuka w miejskiej przestrzeni, o placach zabaw i o zabawie. Przyszły mi na myśl słowa pisarza George'a Bernarda Shaw'a, który powiedział, że nie przestajemy się bawić, bo się starzejemy, a starzejemy się, bo przestajemy się bawić. I coś w tym jest. Ty, Iza, od lat zajmujesz się projektowaniem mebli miejskich, stref do spotkań z innymi mieszkańcami, a także właśnie placów zabaw. Ja pamiętam, że kiedy byłam dzieckiem, place zabaw wyglądały w Polsce raczej podobnie, niemal jak poligony wojskowe. Było to kilka metalowych konstrukcji na uklepanej łysej ziemi i wszystko było też wtedy projektowane tak, by dało się tego używać tylko w jeden określony sposób. Choć dzieci zawsze były kreatywne i lubiły łamać reguły, a jak wyglądała ta przestrzeń w twoim najbliższym otoczeniu, kiedy dorastałaś? Jak wyglądał twój plac zabaw?
No ja właśnie, szczerze mówiąc, nawet do końca nie pamiętam takiego placu zabaw gdzieś blisko naszego miejsca zamieszkania, więc nie wiem, czy to po prostu jakieś jest coś z moją pamięcią, czy może on rzeczywiście nie był na tyle ciekawy, żeby gdzieś tam przykuć moją uwagę. Ale myślę, że to, co jakoś bardzo zapadło mi w pamięć, to takie inne miejsca do zabawy, takie trochę place zabaw, ale w innym wydaniu. Jest tylko chyba tylko jedno takie miejsce, które naprawdę pamiętam, to były takie drabinki metalowe właśnie w drodze do babci, która mieszkała 5 godzin autem dalej i zawsze w połowie drogi stawaliśmy pobawić się na tych drabinkach, jakoś to tak mi utknęło w pamięci. Ale za to pamiętam takie różne lokalizacje, które gdzieś tam istniały w krajobrazie i które myślę, że dla nas dzieci były placem zabaw, ale no nie takim zrobionym dosłownie przez człowieka, czyli jakieś, nie wiem, drzewo, w którym chowaliśmy kije do spacerów, czy drzewo kryjówka, czy jakaś właśnie ulubiona ścieżka na spacer, schronisko, które zawsze było celem wędrówki, więc takie miejsca bardziej, które gdzieś tam współistniały z krajobrazem i zapewniały jakąś tam możliwość zabawy, ale właśnie taką bardziej otwartą i to są takie miejsca, które gdzieś tam bardziej mi utkwiły w pamięci, więc myślę, że trochę takie podejście w sumie też gdzieś tam dalej chyba mam do zabawy, bo przejawia się właśnie w moich pracach.
To zacznijmy może jeszcze od innej kwestii, którą zajmujesz się przede wszystkim, czyli od odpoczynku w mieście, od tych miejskich stref, które tworzysz. Jak projektować te przestrzenie tak, żeby zapraszały nas do interakcji międzyludzkich i czy ty masz jakieś idee, którymi się kierujesz, jakieś zasady, coś, co przez lata pracy w tym zawodzie zdobyłaś?
Tak, no tutaj zdecydowanie na pewno mam sporo obserwacji, jak ludzie właśnie zachowują się w przestrzeni, jak można ją kształtować tak, żeby ją trochę zdynamizować, zaktywizować przestrzeń, zachęcić do zabawy. Więc myślę, że może warto zacząć właśnie od samego ukształtowania przestrzeni, bo te projekty w przestrzeni publicznej są takie specyficzne, mają dużo większą skalę niż takie typowe projektowanie produktu, więc myślę, że ważne jest to, żeby rzeczywiście gdzieś tam zaistniały w przestrzeni, przez skalę, przez formę, być może kolor, i wtedy też zaczynają kreować przestrzeń, tworzyć jakieś miejsce, wydzielać je z przestrzeni, tak żeby rzeczywiście stało się ono takim osobnym miejscem. No i wtedy naprawdę zmieniają krajobraz i myślę, że to, co jest najciekawsze w tej pracy, to jest to, że rzeczywiście widać, jak bardzo to wpływa na zachowania ludzi, jak gdzieś tam ogniskuje właśnie ich aktywności. W swoich pracach bardzo staram się tak pracować w sumie na styku tych różnych dziedzin, więc gdzieś tam mieć zawsze taką inspirację trochę bardziej artystyczną, ale też myśleć o tym bardzo funkcjonalnie. W tym sensie, że zawsze staram się tworzyć takie dosyć otwarte prace, które nie narzucają jednej określonej funkcji. Także to nie są takie na przykład ławki miejskie, które służą tylko do siedzenia, tylko takie formy, gdzie każda osoba w zasadzie może robić coś innego, więc w zależności od wieku, humoru, dorosły może tam, nie wiem, usiąść, poczytać, spotkać się ze znajomymi, dzieci mogą się pobawić, starsza osoba też znajdzie jakieś miejsce nawet, gdzie może się oprzeć. Więc taka właśnie otwartość tej formy myślę, że jest bardzo ważna, bo wprowadza właśnie taką dynamikę. I to nawet gdzieś tam ja to mocno obserwuję właśnie w swoich pracach, ale też jak czytam różne badania naukowe, to one także to potwierdzają, że właśnie formy, które wprowadzają jakiś element zabawy, właśnie aktywizują przestrzeń i zmieniają takie statyczne zachowanie na takie bardziej aktywne. Kiedyś też czytałam takie artykuły, które mówiły właśnie o normach zachowania ludzi w przestrzeni publicznej i z obserwacji takich na placach miejskich wynika, że mamy takie nasze kody społeczne, którymi się posługujemy, czyli zawsze starsi, załóżmy, będą siedzieć w dalszej odległości od jakichś młodszych ludzi, dzielą się wiekowo, wykonują jakieś tam aktywności, które są specyficzne dla tej grupy wiekowej. Może starsi ludzie przychodzą rano, młodsi wieczorem, także jest to takie bardzo normowane jakoś w jakiś sposób. A takie przestrzenie, które wymykają się tym normom, to są na przykład takie przestrzenie, które nie są reprezentacyjnym placem miasta, ale gdzieś tam jakąś nieuregulowaną przestrzenią nad kanałem. I wtedy te zachowania ludzi bardzo się zmieniają i na przykład będą w stanie wejść w interakcję, czy gdzieś tam usiąść bliżej siebie, w inny sposób się zachowywać. I myślę, że trochę to samo dzieje się właśnie przy tych instalacjach artystycznych, że one tworzą taką trochę nową przestrzeń, gdzie ludzie mają taką większą wolność, żeby zachowywać się troszeczkę inaczej, tak bardziej swobodnie, więc bardzo często widzimy, że zachęcają również dorosłych do zabawy albo do jakiegoś takiego nieformalnego zachowania. Więc to jest bardzo, bardzo miłe w obserwacji.
Bo to są też przestrzenie, które projektujesz. Jednym z takich projektów jest plac zabaw o nazwie Dzieło Malarza. Tam centralnym punktem jest przeskalowane wiadro, gigantyczne wiadro, przewrócone wiadro, z którego wylewa się farba. I ta farba jest jednocześnie zjeżdżalnią dla dzieci. Obok gdzieś leży porzucony pędzel, który może służyć za miejsce do siedzenia. Te kleksy z farby, które są wokół, mają namalowane cyferki i można na nich grać w klasy. Jak to robisz? Jak projektujesz te przestrzenie dla dzieci? Co jest tutaj najważniejsze, o czym trzeba pamiętać? I jak to zrobić przede wszystkim, żeby dzieci chciały się tam bawić, spędzać tam czas?
Ja myślę, że to jest bardziej właśnie taka rzeźba w przestrzeni publicznej, taka rzeźba do zabawy, niż taki standardowy plac zabaw. Z tego względu, że właśnie no, gdzieś tam ważna jest taka jakość też wizualna i taki element sztuki w tkance miejskiej, który gdzieś tam zmusza do innego myślenia o otoczeniu, zachęca nas właśnie, żeby popatrzeć na świat z innej perspektywy, trochę nie tak rutynowo. Więc myślę, że główną taką funkcją jest też to, żeby trochę pobudzać inspirację, inspirować. Więc to gdzieś tam było jednym z pierwszych założeń. Na pewno tutaj było też ważne, żeby właśnie mieć taki mocny, wizualny punkt w przestrzeni, który będzie charakterystyczny. Będzie gdzieś tam też takim wyróżnikiem tego placu, na którym powstała ta rzeźba do zabawy. I właśnie no, w formę staramy się później wpleść różnego rodzaju interakcje dla dzieci, więc myślimy o jak najbardziej zróżnicowanej funkcjonalności. Ta funkcjonalność oczywiście będzie różna zależnie od skali, od wielkości placu zabaw, właśnie od możliwości, które daje nam dany brief projektowy, forma, ale na pewno jest na plus, jeżeli tych możliwości będzie wiele, więc tutaj mamy na przykład właśnie jakąś zjeżdżalnię, kryjówkę, wspinaczkę z jednej strony, z drugiej przechodzenie przez otwory i później właśnie jakieś dodatkowe aktywności, typu właśnie ta gra w klasy i jakieś miejsca do siedzenia, do skakania też dla dorosłych. No i na pewno ważna jest zawsze taka mocna spójność takiej przestrzeni, żeby gdzieś tam tworzyła taką jedną zamkniętą kompozycję i zarówno właśnie wpisywała się w krajobraz, jak i doświadczała, dostarczała różnych możliwości do zabawy.
Ja przypominam sobie place zabaw w Szwecji, bo po paru wizytach i rozmowach z przyjaciółką, która tam mieszka, mam takie spostrzeżenie, że tam na przykład place zabaw często są miejscami, które nie bardzo, można powiedzieć, są dla dzieci bezpieczne. Na tych placach zabaw są na przykład, jest na przykład wrak samochodu, który jest autentycznym wrakiem samochodu. Są tam narzędzia, normalne narzędzia przeniesione ze świata dorosłych, jakieś turbiny, śruby. Nie są to rzeczy w jakikolwiek sposób zabezpieczone, bo uważa się, że dziecko powinno doświadczać jak najwięcej tych rzeczy, które nie są typowo dziecięce, ale też, że rodzic powinien brać udział w tej zabawie. A jak wyglądały te place zabaw w Holandii i jak zaczynają wyglądać w Polsce? Czy już wiemy, jak powinny wyglądać te place zabaw i czy projektujemy je dobrze?
No właśnie ta kwestia bezpieczeństwa to myślę rzeczywiście jest ciekawa, bo ona rzeczywiście to nastawienie bardzo się różni od kraju do kraju, więc w Polsce rzeczywiście jest bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo tych placów zabaw, tak? I też myślę, że gdzieś tam zaczyna to też się od nastawienia rodziców, no bo często jestem na placu zabaw i słyszę taką uwagę, że nie biegaj, bo się spocisz, więc tak jakby myślę, że rodzice też mają taką silną potrzebę, żeby gdzieś tam chronić dziecko. Podczas gdy tak jakby jest też taki drugi trend, który mówi o tym, że no tak naprawdę dziecko jest lepiej ochronione, jak wejdzie w kontakt z danym jakimś czynnikiem potencjalnie zagrażającym wcześniej i tak jakby no nauczy się, że nóż kuje, a z drzewa można spaść i wtedy jest tak jakby bardziej bezpieczne, bo samo wie, jak regulować swoje zachowanie. W Holandii jest tak trochę pośrednio. Na pewno te normy dotyczące placów zabaw są mniej przestrzegane. Co prawda to są normy europejskie, więc teoretycznie powinny być takie same wszędzie. I jak certyfikujemy place zabaw w Holandii, rzeczywiście no te główne kryteria są takie same, ale na przykład często place zabaw nie są ogrodzone, nie ma na nich regulaminów, więc jest to tak traktowane trochę bardziej ulgowo. No i myślę, że też mniej różnych inwestorów może certyfikuje te place zabaw, bo gdzieś tam w Polsce jednak ta troska o bezpieczeństwo jest bardzo duża. Jest to na pewno spore ograniczenie z jednej strony, ale z drugiej strony no, na pewno jesteśmy w stanie z tym pracować, więc tak jakby znając te normy bezpieczeństwa, tutaj zespół, z którym pracuję, także ma te wszystkie szkolenia i ja też dotyczące norm bezpieczeństwa, także no projektowanie jest taką dziedziną, że trzeba pracować w ramach ograniczeń, tak? Te ograniczenia zawsze są, bo nakłada je właśnie i prawo, i inwestor, i budżet i tak dalej, więc jak najbardziej w ramach ograniczeń jesteśmy też w stanie wypracować coś bardzo ciekawego. Mm-hmm.
A jeżeli chodzi o estetykę, to czy rzucać się coś mocno, mocno w oczy, jeżeli chodzi o różnicę właśnie między Holandią, w której mieszkałaś ponad dekadę, tak? A Polską? Czy są jakieś inne upodobania?
Tak, na pewno. Tam w Holandii myślę, że dużo bardzo pracuje się z drewnem. W zasadzie chyba większość placów zabaw jest właśnie drewniana. Jest dosyć prosta. Tak jakby ich zagęszczenie jest dosyć duże w mieście, więc w zasadzie co kilka ulic jest jakiś taki osiedlowy plac zabaw, dosyć mały w rozmiarze, ale niezbyt imponujący. Taki jest tam, no nie wiem, ze 3-4 rzeczy. A takich bardzo dużych placów zabaw jest mało, tak naprawdę. No ale jeżeli są, to są rzeczywiście bardzo, czasami bardzo rozbudowane. I też tak jakby no, Holendrzy na pewno nie boją się różnych żywiołów typu woda, piasek. Myślę, że ten trend też gdzieś tam zaczyna się w Polsce, bo nawet w Warszawie przy Ogrodzie Łazienkowskim też ostatnio otworzyli taki plac zabaw, gdzie jest właśnie woda i kamienie i piasek. Także w Holandii to też często się spotyka, że są wszędzie jakieś pompy wodne i dzieciaki, tak jakby no, nikt się nie boi, że się ubrudzą.
A jeżeli chodzi o te przestrzenie miejskie, również dla dorosłych, to czy dostrzegasz jakieś różnice w projektowaniu? Czy co ujmowało cię w tej sferze w Holandii? Jakie miejsca ty sama tam lubiłaś? Jak one wyglądały?
No akurat, to znaczy Holandia jest bardzo innowacyjna, jeżeli chodzi o bardzo wiele aspektów związanych z miastem jako takim. Także o tym też gdzieś tam możemy porozmawiać, ale jeżeli chodzi o samą przestrzeń publiczną, to wydaje mi się, że to w ogóle nie jest dobry przykład, bo tak jak na przykład Hiszpania, gdzie akurat w zasadzie co drugi plac zabaw, czy to w ogóle plac miejski jest zrobiony w taki sposób, że jest i cień, i nie wiem, kafejka, i fajne miejsca do siedzenia, i różne takie właśnie miejsca do chowania się, jakoś tak bardzo intuicyjnie, tak jakby jest to projektowane w tych ciepłych krajach. Tak w Holandii te przestrzenie publiczne często są wybetonowane, nie ma tam w zasadzie nic ciekawego do zrobienia, nie ma za dużo zieleni i tak naprawdę wydaje mi się, że są taką dosyć mocno zmarnowaną możliwością, tak? Więc jeżeli chodzi o to, to tutaj nie mam zupełnie dobrej opinii o tych holenderskich placach miejskich, chociaż oczywiście o jakichś tam innych właśnie zagadnieniach związanych z miastem, no to na pewno jest dużo bardzo ciekawych inicjatyw. Też może bardziej dobrzy w tym, żeby gdzieś tam aktywować tak społecznie miasto, bo może dosyć dużo jest właśnie takich inicjatyw nakierowanych na różne tam akcje, aktywności, ale właśnie jeżeli chodzi o ten sam wygląd placów miejskich, to tutaj nie uważam, żeby to był kraj, którym można się jakoś bardzo inspirować.
To dla mnie może przyznać zaskakujące. Myślałam, że odpowiedź będzie zgoła inna. To akurat niewiele o holenderskich miastach wiem, ale porozmawiajmy w takim razie trochę o sztuce w mieście, bo oprócz tych projektów, które mają być przede wszystkim funkcjonalne, tworzysz również rzeczy, którym do sztuki właśnie bliżej. Sztuka pojawiająca się na ulicach często staje się symbolem miasta. W Warszawie mamy między innymi palmę projektu Joanny Rajkowskiej. Takim symbolem często też stają się stacje metra, między innymi w Neapolu, gdzie popularna jest stacja metra chociażby Toledo, projektu Oskara Sketsa Blanki. Wspaniałą okazją do podziwiania sztuki w mieście jest też Biennale w Wenecji. I tobie takie artystyczne interwencje się zdarzają i parę z nich oparłaś o obecność cienia, na który zazwyczaj nie zwracamy uwagi. Jednym z takich projektów był Shadow Messages na dworcu głównym w Eindhoven. Wykorzystałaś element stały, czyli namalowane na peronach słowa, na ziemi, tak? Na ziemi. I przesuwające się słońce, które ujawniało cienie liter ustawionych na różnych płaszczyznach, to razem tworzyło krótkie komunikaty do przychodniów, na przykład Search the Sun czy Shadow Play. Jak to się u ciebie zaczęło z cieniami? Jak ta zabawa z cieniem się zaczęła i co lubisz w tych projektach?
No, dla mnie zaczęło się to od takiego cytatu z książki Heban Ryszarda Kapucińskiego, bo gdzieś tam zastanawiałam się mocno nad takim sposobem organizacji czasu i on tam bardzo tak ciekawie opisuje to, że w Europie naprawdę przestrzegamy dużo takich reguł, które nam narzuca czas, więc jesteśmy tak jakby jego niewolnikami, bo musimy przestrzegać wszystkich terminów i dat i godzin i czas narzuca nam swoje wymagania. My nie istniejemy tak jakby na zewnątrz tego czasu. A podczas podróży w Afryce zdał sobie sprawę, że tam czas funkcjonuje jako taki zupełnie luźny i otwarty, elastyczny koncept. Także jak zadawał pytanie, kiedy odjedzie autobus, no to odpowiedź brzmiała, kiedy będzie pełny, kiedy będzie spotkanie, kiedy się zbiorą ludzie, więc tak jakby tam była taka idea, że człowiek tworzy czas I ten czas zależy od człowieka, bo jeżeli człowiek nic nie robi, to tego czasu nie ma, czy on biegnie w innym rytmie. I jakoś od tej myśli zaczęłam tak trochę eksperymentować właśnie projektowo z różnymi formami, które mogłyby jakoś przetłumaczyć tą inspirację czy fascynację czasem i tą jego plastycznością. I gdzieś tam podczas właśnie różnych eksperymentów no pomyślałam o wykorzystaniu cienia, no bo jest to coś, co mierzy czas, zmienia się, jest tak jakby bardzo wolno, widzimy tą różnicę w cieniu, ale jednak ona następuje. Więc właśnie jako taki marker czasu i zaczęłam tworzyć z cienia różne takie prace, które go uwidaczniały i które trochę tak zachęcały właśnie do poświęcenia tego czasu, żeby zobaczyć, co się stanie, czy może można było przejść wokół tego samego miejsca w różnych porach dnia i tam się coś zmieniało. I ten projekt właśnie na stacji Weinhofen, no tak, był takim trochę happeningiem artystycznym. To chyba zamontowaliśmy tam tą instalację na około tydzień. I rzeczywiście to były tam, tak jakby były to różne takie sformułowania holenderskie, które dotyczyły czasu, dotyczyły słońca. I w momencie, kiedy nastał ten odpowiedni moment dnia, to tak jakby cień uzupełniał zdanie, więc tylko w jakimś tam krótkim odcinku czasu można było odczytać wiadomość. I na każdym peronie była to inna wiadomość.
Takie o ingerencję sztuki w tkankę miejską. Jakie ty rzeczy lubisz? Czy są jakieś projekty, które ostatnio cię wyjątkowo zauroczyły, albo coś, co od lat siedzi ci w głowie, co cię inspiruje?
No ja bardzo lubię właśnie sztukę w krajobrazie, no szczególnie tak naprawdę w naturze, chociaż w mieście też, w krajobrazie miejskim też. No takim moim niedawnym odkryciem był taki las, Klankenbos w Belgii. To jest taki teren leśny, który został poświęcony na park rzeźby. W ogóle taka idea, która bardzo mi się podoba, żeby gdzieś tam wprowadzać w jakiś systematyczny, zaplanowany sposób sztukę do przestrzeni, bo to naprawdę gdzieś tam może bardzo pozytywnie wpłynąć na jakość naszego doświadczenia w przestrzeni, w takich terenach rekreacyjnych, no nasze właśnie doświadczenie krajobrazu. I w tym lesie co pewien czas, w takim bardzo ładnym właśnie terenie pagórkowatym, są umieszczone różne instalacje, takie prawie schowane gdzieś tam pośród drzew. I to są instalacje z dźwiękiem, więc na przykład jedna to taki powiększony gwizdek, gdzie można otworzyć drzwi ogromne i tak jakby widać ten mechanizm, jak powietrze przepływa przez gwizdek, ale my jesteśmy w środku. Są też różne takie właśnie instalacje, które wydają dźwięk w bardzo taki ciekawy sposób, więc takie bardzo fajne doświadczenie właśnie doświadczać tych wszystkich instalacji i rzeźb w naturze. Mhm.
Wróciłaś teraz po dłuższym czasie do Polski i wykładasz właśnie projektowanie w School of Form. Powiedz, od czego zaczynasz pracę z studentami? Jakie zagadnienia poruszacie? Od czego się zaczyna naukę projektowania?
To znaczy, no, w tym roku akurat prowadziłam zajęcia tylko z pierwszym rokiem, więc były to takie podstawy projektowania, czyli taka umiejętność no nawet robienia prototypów czy pierwszych koncepcji. Myślę, że to jest na pewno kilka takich obszarów, na których chciałabym się skupić w tej mojej pracy dydaktycznej. Ja w ogóle bardzo lubię takie szerokie spojrzenie na projektowanie. To może jest też coś takiego, właśnie takie rozumienie projektowania, myślę, że też mocno funkcjonuje w Holandii, gdzie ono nie wiąże się jedynie właśnie z projektowaniem produktów, ale tak bardzo szeroko, także to myślenie projektowe może dotyczyć i projektowania jakiegoś systemu i usługi i właśnie, no nie wiem, różnego typu produktów, więc na pewno lubię takie otwarte projekty, które dają też studentom możliwość zgłębienia, w jakim kierunku chcieliby rozwiązać dany problem projektowy, więc takich otwartych zadań. Myślę, że to takie podejście też może studentom dobrze pokazać to, co ich jest ich mocną stroną, w jakim kierunku chcieliby się rozwijać, jakiego typu projektantem są, tak? Bo rzeczywiście tych specjalizacji w dziedzinie projektowania jest bardzo dużo, można iść w różne strony, więc myślę, że też szkoła powinna zapewniać takie możliwości, żeby to zgłębić i jakoś też znaleźć swoją niszę do projektowania.
A możesz powiedzieć, nad czym teraz pracujesz? Czy jakieś nowe zagadnienia mocno cię interesują? Czy masz w planach stworzenie czegoś nowego?
Tak, mam takie dwa obszary, nad którymi teraz pracuję. To są takie na razie projekty, które są bardziej w jakichś tam sferach badań czy prototypowania. Jednym takim elementem jest, chciałabym stworzyć prace, które będą wykorzystywać elementy z upcyclingu, czyli jakieś wielkoformatowe elementy, które możemy wkomponować w różnego typu instalacje. Innym takim zagadnieniem, które bardzo mnie interesuje, jest właśnie takie pogłębienie badań nad interakcją ludzi z przestrzenią, z instalacją artystyczną i właśnie zobaczenie, jak możemy jeszcze lepiej projektować przestrzenie publiczne, tak żeby były międzypokoleniowe i właśnie angażowały tak jakby w równym stopniu ludzi z różnych grup wiekowych. A z takich najbliższych projektów to właśnie finalizujemy taki projekt instalacji przestrzennych do Belgii, który będzie realizowany na wiosnę, więc jesteśmy na takim ostatecznym etapie uzgadniania kształtu tej instalacji i już niedługo będzie przekazana do produkcji.
A czy tu możesz powiedzieć coś więcej? Czy jaka to będzie, jaką przybierze to formę?
Tak, to jest seria takich mebli miejskich, właśnie służących do siedzenia, do zabawy. Jest to kolejna praca z kolekcji Intersections, czyli jednego projektu, który jest realizacją studia. I to będzie też połączone z wystawą plenerową, więc mamy takie moduły ekspozycyjne, które tak jakby można wpleść w tą instalację. I tak jakby tym samym tworzymy wystawę plenerową, którą można się zapoznać z jakąś treścią, można zobaczyć, czy tam jakieś zdjęcia, czy informacje, ale można też obok niej usiąść, właśnie odpocząć, może osoba dorosła może coś czytać, dziecko może się bawić, więc taką wielofunkcyjna instalacja właśnie z funkcją tej wystawy plenerowej.
A, no tak, bo ty też zajmujesz się, oprócz tworzeniem takich wystaw plenerowych, zajmujesz się też kuratorstwem. Jaka była ostatnia wystawa, którą tworzyłaś? Jaka była jej idea?
Ostatnią wystawą chyba była wystawa, którą tworzyłam dla Gdynia Design Days w zeszłym roku, latem. I to była wystawa, która brała na warsztat taki temat wielokulturowości. Nazywała się Multi-Identity, multitożsamość. No i opowiadała właśnie o tym, o takiej rzeczywistości właśnie życia w wielokulturowych środowiskach, w jaki sposób gdzieś tam to wzbogaca jednostkę, ale może też jest trudne, bo życie pomiędzy różnymi tożsamościami jest trudne i tak jakby pogodzenie ich ze sobą, czasami te systemy wartości są trochę różne od siebie. Wystawa też mówiła o tym, że właśnie migracja w sumie jest czymś, co od zawsze istniało. Pokazywaliśmy też takie publikacje, które taką serię publikacji, które właśnie śledziły w zasadzie wszystko, co nas otacza. Faunę, florę, przepisy, zwyczaje. I tak jakby pokazywały, że w zasadzie wszystko to przyszło skądś, tak? Także, nie wiem, jakaś tam roślinność, to jest efekt migracji z Azji, zwierząt, nawet, nie wiem, karp wigilijny i bardzo dużo różnych rzeczy, więc gdzieś tam z tej perspektywy jest to coś normalnego, tylko to coś też, co w ostatnich dekadach mocno przyspieszyło. Więc pokazywaliśmy właśnie tam takie projekty z zakresu projektowania, ale też artystyczne. Taki projekt Jany Szostak, Białorusinki, która mieszka w Polsce, która ma taki projekt Nowacy, który opowiada o tym, że słowo Nowak też pochodzi od tego, że właśnie ktoś jest nowy, jest jakimś przybyszem i proponuje, żeby używać tego słowa zamiast takiego słowa jakiś uchodźca czy migrant, który się kojarzy negatywnie. Tak, taka wystawa po prostu, która gdzieś tam skłaniała do refleksji i może trochę doinformowywała też, jeżeli chodzi o różne ciekawe fakty związane z migracją. No i oczywiście inspiracją też gdzieś tam było takie bardzo mocno międzynarodowe środowisko, którego doświadczyłam w Holandii, no bo też widzę, że no jest to ogromne bogactwo, ale też na pewno jakaś tam trudność, wyzwanie na pewno, tak, które nas czeka w przyszłości.
Opowiedz jeszcze o projekcie ławeczki, który stworzyłaś. Jak ta idea powstała? Dlaczego ławeczka ma dwie nogi, a nie cztery? Jak ten pomysł zakiełkował?
No ten projekt tak jakby wyszedł od takiej inspiracji równowagą, jakimś balansowaniem i też tak jakby zrodził się z jakiegoś takiego eksperymentu czy gry właśnie z czymś, co uważamy za naturalne, czyli coś, żeby było stabilne właśnie, no musi mieć jakieś, nie wiem, 3-4 nogi, więc to było takie trochę wyzwanie rzucone właśnie w sile grawitacji i taka próba zaprojektowania mebla, który właśnie miałby takie przesłanie, też gdzieś tam jest ten element zabawy czy gry, ale jednocześnie właśnie byłby taki minimalistyczny i zgrabny, tak jakby żeby pasował do tej idei właśnie balansowania czy równowagi.
Ona jest mobilna, tak? Można ją po prostu bardzo łatwo przenosić, wystarczy mieć ścianę, o którą trzeba ją oprzeć.
Tak, tak, tak. Ma od spodu takie gumowe, na końcu nóg ma gumowe wzmocnienie, więc na podłodze każdego typu się sprawdza, wystarczy tylko ściana.
A czy pracujesz nad jakimś nowym produktem właśnie?
Nie, nie, raczej chciałam się skoncentrować na tych pracach przestrzennych, bo myślę, że no, na pewno lepiej czuję się w kształtowaniu przestrzeni niż w projektowaniu produktu i też przynosi mi to dużą przyjemność, że tak jakby wprowadzanie czegoś właśnie w miasto, w taką przestrzeń współdzieloną, zdecydowanie jest to no, na pewno najbliższa, no właśnie, myślę mojemu sercu. Mhm. Myślę mojemu sercu.
No to właśnie takie pytanie jeszcze mi się nasuwa. Jak to w takim razie jest, jak tworzysz tą przestrzeń i wiesz, że ona będzie funkcjonować rzeczywiście gdzieś na co dzień? To musi być bardzo przyjemne uczucie wiedzieć, że twój projekt jest w jakimś mieście i ma działać, ma gromadzić ludzi. Pamiętasz, co czułaś, jak pierwszą taką realizację zobaczyłaś? I czy pamiętasz, która to była realizacja, jaki to był projekt i gdzie?
Tak, takie pierwsze realizacje to były realizacje na Dutch Design Week w Eindhoven, na festiwalu designu i tam przez kilka lat z rzędu, chyba 3 lata, realizowałam taki projekt dla marki Mini samochodowej. Oni sponsorowali taksówki wtedy na tym festiwalu, ja zaprojektowałam dla nich przystanki. No i gdzieś tam myślę, że ta przestrzeń zawsze była taką moją domeną czy inspiracją. Wtedy ten projekt był bardzo prosty, bo na podłodze narysowaliśmy taką plamę z farby, na której stały 3 skrzynki, niebieskie kubiki. I tak naprawdę to jedynie właśnie ten kolor i bardzo prosty kształt wystarczył, żeby tak idealnie zawsze ustawiała się kolejka do tego przystanku taksówkowego, a nie było nawet żadnej tabliczki, że to jest taksówka, że to jest przystanek, ale jakoś ludzie też myślę, że bardzo intuicyjnie właśnie odbierają w przestrzeni no właśnie formę, rozmiar, kolor, więc wtedy, no, ponieważ to był jeden z moich pierwszych projektów też, no to bardzo intensywnie go obserwowałam i mam całą taką właśnie galerię zdjęć bardzo śmiesznych, gdzie rzeczywiście zawsze tak idealnie działa to miejsce, tak? I ludzie też właśnie zaczęli jakoś tam przestawiać te elementy, bawić się nimi, więc ten odzew był bardzo pozytywny.
A jeśli chodzi o place zabaw, było tak, że podpatrywałaś, jak dzieci je użytkują?
Tak, też. No te place zabaw trochę tak same przyszły do moich prac, bo rzeczywiście dzieci od początku były intensywnymi użytkownikami, więc te instalacje zazwyczaj były kolorowe, właśnie takie bardzo otwarte, miały dużą ilość różnych otworów, takich możliwości, żeby się schować, zjechać, powspinać. Więc zawsze tam, gdzie były dzieci, one naprawdę spędzały długie godziny na tych elementach, pomimo że początkowym założeniem no nie było to, żeby stworzyć pracę dla dzieci, więc na bazie tych obserwacji tak jakby też gdzieś tam już dobrze wiem, które z tych elementów są najlepsze dla dzieci, które w jakiej przestrzeni mogą funkcjonować. No i później zaczęłam też tworzyć inne place zabaw, które już były właśnie zrobione zgodnie z normami, ale też właśnie miały to samo założenie, żeby być takie otwarte w interpretacji i łączyć tą właśnie sztukę i projektowanie i zabawę. Mm-hmm.
Lubisz te przeskalowane formy, tak mi się wydaje, prawda? Bo ten drugi plac zabaw, który widziałam, to też jest ogromny talerz, który jest wypełniony piaskiem i jest to piaskownica. Jest kubek, tak? Który jest przewrócony i też wylewa się z niego napój. I łyżka, tak? Która jest, może być ławką.
Tak. Tak, no to jest w jakiś tam naturalny sposób. Myślę, że zawsze się kontynuuje, czy tam rozwija dane wątki, więc myślę, że gdzieś tam zawsze trochę tak jest, że każda praca jest jakąś kontynuacją kolejnej. Można zaobserwować, co działa, co nie działa i jakoś opierając się na tym robić kolejne prace.
Dzięki bardzo za rozmowę. W takim razie oby te kolejne prace powstawały. Chętnie sama na żywo zobaczyłabym ten plac zabaw, ale jest on w Warszawie, prawda? Powiedzmy może, gdzie jest.
W Galerii ten Murciny.
Malarski plac zabaw z wiadrem, z rozlewającą się farbą. Powodzenia w innych przyszłych działaniach. Oby w Polsce coraz większa była przestrzeń na to, aby te miejskie przestrzenie dobrze zaprojektowane mogły powstawać i umilać nam czas. Dzięki bardzo, Iza, i do usłyszenia.